Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Doszły do mnie słuchy, że nie czytam, tylko mówię, więc dzisiaj przeczytam. Ten odważny, co się tak powie, to moja żona. Myślałem, że ja. Przeczytajmy Psalm 27. Ten psalm jest zatytułowany Pan światłością i zbawieniem, a ja jak go czytałem, to mi bardziej on się kojarzył z otuchą i z radą od Pana Boga. Psalm Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę, Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. By oglądać piękno Pana i by opowiadać świątynię Jego, odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie, nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie otrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje mnie będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Mówię dlatego otuchy, bo to chyba sami wszyscy wiedzą, dlaczego otuchy ten psalm dodaje. Ja w sumie nie mam tak za bardzo takiej praktyki w życiu ze światem. Jedyne co to jest to, co w pracy, bo tak raczej człowiek, no powiedzmy, nie trzyma sztamy ze światem. Ja tyle, co ma społeczności takiej większej, to w pracy. No młodzież to i w internatach, i w szkołach. Ale ja już wiem, że w pracy, tylko w pracy z ludźmi z tego świata, tak powiedzmy, żyjąc, przebywając, tylko i wyłącznie podobając się Bogu, można naprawdę to tak jak żyjąc zgodnie z Bożymi zasadami, postępując zgodnie z zasadami Bożymi, nie ulegając temu, co świat od nas w pewnym sensie naciska, wymaga. Fakt, że nie ma żadnej siły przebicia, tak mi się wydaje, bo my mamy dużo większą, żeby nas do tego jakoś przymusić, ale tylko i wyłącznie żyjąc Bożymi zasadami można, wiersz czwarty, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. No na pewno tu nie chodzi o świątynię, o budynek nasz, ale tak ciężko sobie wyobrazić, jakby można było w pracy żyć ze światem, tak jak on tam proponuje, oferuje, i potem przychodzić do świątyni. No to chyba tylko można przyjść tutaj cieleśnie, ale tylko właśnie żyjąc tak, żeby podobać się Panu Bogu, żyjąc z Jego zasadami, można przychodzić naprawdę do Jego świątyni, przed Jego święte oblicze, i tylko wtedy można z nim mieć społeczność. Amen.
Ufa Panu Bogu nie będzie. Ta pieśń, śpiewaliśmy. Wielu śmierci snem upadli, co się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy Boże Cię chwalili. Chwała Panu Bogu za Jego łaskę, że nas obudził, że możemy tu być przed Jego majestatem, aby Go chwalić, aby wysławiać Jego imię, aby Mu cześć oddawać, abyśmy na tym miejscu byli mocno, tak powiem, przyjęci, że na tym miejscu jesteśmy, że On jest obecny pośród nas. Byśmy byli tymi, którzy chcą się uczyć, chcą iść Jego drogą, być wzmocnionym przez Jego Słowo. Nasze serca będą otwarte na Słowo Boże, na działanie Ducha Świętego, abyśmy byli naprawdę, wychodząc stąd, napełnieni, wzmocnieni, zachęceni do tego, aby służyć Bogu. Bo się tak często nie powtarza, zachęceni, bo potrzeba nam zachęty, potrzeba nam mocy do tego, aby iść przez ten świat. My jesteśmy w tym świecie, ale co Boże, nie jesteście z tego świata. Aby iść i zachować się czystym, aby zachować się sprawiedliwym, posłusznym Bogu. I tego, do tego niech nas Pan Bóg zachęca, niech nam daje swoje słowo, swoją moc, kiedy wyjdziemy stąd. Tak sobie było, żeby nie być tylko słuchaczem, ale wykonawcą Słowa Bożego. Bo łatwo przychodzi się po prostu i nie mieć udziału na bożeństwie. Można przychodzić i być w swoim świecie, tak można powiedzieć. Myślisz o czymś innym, myślisz o swoich planach, może myśleć o tym, co dzisiaj będę robił, bo jest to zaplanowałem coś, to ty nie jesteś uczestnikiem stołu pańskiego, ale uczestnikiem własnych myśli. Ale nie do tego, że jesteśmy powołani, a przede wszystkim tutaj, kiedy przychodzimy na nabożeństwo. A po to jesteśmy tutaj zgromadzeni, aby być wzmocnionym i wyjść stąd napełnionym i wykonywać wolę Bożą. Niech tam w tym nam Pan Bóg dopomoże. Abyśmy byli tylko i wyłącznie przez ten czas byli tymi biernymi słuchaczami Słowa Bożego. Kiedy będziemy tak nastawieni, to wierzę, że Bóg będzie do nas przemawiał. I będziemy zachęceni, aby dalej iść i Jego naśladować. Tomek czytał 27 psalm. Taki psalm jest zachęcający. Zachęcający i obowiązujący nas do czegoś. Czwarty wiersz. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Dawid prosił Boga o pewną sprawę i o tą sprawę zabiegał. Nie tylko prosił, nie tylko bo tylko wymówił te słowa, ale on wiedział, po co prosi i o co prosi i o to zabiegam. Aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. I chwała Panu Bogu za te słowo, że tak do nas mówi. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mieszkać w domu Pana. Też na to tak myśmy przyszli, że mieszkasz na wieki w domu Pana. Tak mieszkać na wieki z Bogiem. I też o to prosimy, aby żyć na wieki z naszym Panem Jezusem Chrystusem, aby wytrwać do końca, aby być znalezionym czystym, aby być w oblubienicy przygotowanej, aby zamieszkać na wieki w domu Pana. Myślę, że też o to też prosimy w modlitwach, aby tam zamieszkać, aby tam być na wieki z Bogiem. Ale czy o to zabiegamy też, żeby tam się znaleźć? Czy zabiegamy o czyste serce? Bo czystego serca Boga oglądać będą. Jeżeli Bóg nam tym dopomógł, drodzy bracia, siostry, zabiegać o ten dom wieczności. Apostoł Piotr mówi, dokładajcie wszelkich starań, aby wiarę waszą umacniać. I teraz Słowo też Boże nas zachęca, abyśmy zabiegali o to, aby być na wieki naszym Panem Jezusem Chrystusem. Aby wieść czyste życie, święte życie i o to mamy zabiegać, a Bóg będzie nam dopomagał. Bóg będzie nas wzmacniał, będzie nas prowadził. Kiedy będziemy takie serce mieli pragnące, aby tam być na wieki naszym Panem i o to zabiegamy, dokładamy tych starań, to Bóg będzie dopomagał, Bóg będzie wspierał swoją mocą, mocą Ducha Świętego, będzie nas uczył, będzie nas prowadził, będzie nam pokazywał to, co jeszcze mam odrzucić, aby tam się znaleźć w niebie, na wieki. I chwała Pan Bogu za Jego słowo. 14 wiersz mówi, miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Chwała Panu Bogu za Jego słowo. Miej nadzieję w Panu. Może w naszym życiu coś się zdarza. Może przychodzi jakieś doświadczenie. Ale Słowo Boże, miej nadzieję w Panu, a On Cię przeprowadzi przez to. Ufaj Panu. Bądź mężny w tym doświadczeniu. Nie poddawaj się. Ale ufaj Panu, a Pan Cię przeprowadzi. Niech Twoje serce będzie niezłomne. Mamy się mocno trzymać od bracia, siostry, mimo co na nas przychodzi, a wiesz, że będzie przychodziło. Nie po to, żeby, bo coś tak się Bogu podoba, nas doświadcza czymś. Ale po to, żeby nas przekształtować, aby nas przygotować do Jego przyjścia, abyśmy byli tam na wieki z Nim. Abyśmy byli w tych właśnie doświadczeniach, kiedy na nas przychodzą, byli niezłomnymi i stali mocno przy Bogu. I żeby ta zapłata, co nas czeka, była przed naszymi oczyma. To wieczne życie naszym Panem Jezusem Chrystusem. Niech w tym Pan Bóg nam dopomoże być niezłomnym i być blisko Pana i ufać Jemu we wszystkim. Ja chciałem przeczytać słowo zapisane. Druga księga Samuela, rozdział 22. Od 21 wiersza. Druga księga Samuela, rozdział 22, od 21 wiersza. Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich odpłaca mi. Albowiem strzegłem dróg pańskich i nie odszedłem, grzesząc, od Boga mojego. Gdy wszystkie prawa Jego mam przed oczyma, od przykazań Jego nie odstąpiłem i byłem bez winy wobec Niego. Wystrzegałem się wszelkiego grzechu. Dlatego Pan odpłaca mi według sprawiedliwości mojej, według czystości mojej, która wobec Niego obowiązuje. Z łaskawy postępujesz łaskawie, z mężem nienagannym nienagannie, ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo, lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz. Gdyż Ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją, gdyż dzięki Tobie przebiję się przez graję, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Chwała Pan Bogu za Jego słowo. Tak, Dawid, to jest taki nagłówek, dziękczynna pieśń Dawida. Miał za co Dawid dziękować Bogu. I w tej pieśni dziękuję. Takie słowa mówi. Albowiem strzegłem dróg pańskich, nie odszedłem grzesząc od Boga mojego. Dobrze, drodzy bracia, siostry, mieć takie serce, aby strzec dróg pańskich, aby nie grzeszyć, aby być czystego serca. I tak Dawid w tych słowach mówi, że to osiągnął. Strzegł dróg pańskich, nie odszedł grzesząc od Boga. Wszystkie prawa były przed jego oczyma. Od przykazań nie odstąpił. Byłem bez winy wobec niego. Naprawdę takie wspaniałe słowa, tak, drodzy bracia, siostry, żebyśmy takie w sercu mieli takie pragnienie. Prawa mieć Boże przed oczyma. Nie grzesząc. Być bez winy przed Bogiem. Wystrzega się wszelkiego grzechu. I wtedy Bóg odpłaca według naszego chodzenia za Nim. Wtedy naprawdę odczuwamy błogosławieństwa, kiedy jesteśmy czystego serca. Dlatego Pan opłaca mi według sprawiedliwości mojej, według czystości mojej, która wobec Niego obowiązuje. Takie słowo, zobaczcie, siostry, obowiązuje. Obowiązuje, drodzy bracia, nas nie tylko, żeby uwierzyć i to wszystko może, ale nas wtedy obowiązuje czyste serce, obowiązuje nas czystość przed Bogiem, kiedy chodzimy z Nim, kiedy chodzimy, naśladujemy Go, kiedy idziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to Mu jesteśmy zobowiązani mieć czyste serca. I dlatego... Bo tak sobie Boże mówi, z łaskawym postępujesz łaskawie, z mężem nienagannym nienagannie. Tak, tak, taki Bóg jest. Kiedy widzicie sprawiedliwego, kiedy widzisz, że masz czystego serca, to nie będzie z tobą postępował, nie będzie z tobą postępował przewrotnie może, czy nienagannie, czy jakoś nagannie, ale według tego będzie postępował tobą z tobą łaskawie i dobrze i będzie błogosławił. Że szczery postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo. Aby nie być przewrotnym, aby być tym, który idzie i naśladuje Jezusa Chrystusa, jest Mu wiernym, nie jest obłudnym, ale tak jak czyni, jak Bóg mówi. Kiedy człowiek ma czyste serce, kiedy ta czystość jest w sercu człowieka, to 30 wiersz mówi, gdyż dzięki Tobie przebiję się przez graję, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Z czystym sercem, w czystości, kiedy chodzimy do zobaczenia siostry, przebijamy się przez zgraję, przebijamy się przez ten świat. Pielgrzymujemy do naszego Boga, naszej ojczyzny, która jest w niebie. I możemy, kiedy jesteśmy czystymi, kiedy nasze serce jest czyste, kiedy nasze serce jest niezłomne, to drodzy bracia i siostry, dojdziemy tam do wieczności. Mimo, że żyjemy w tym świecie, kiedy świat nas, wokoło nas jest, ale my się przez niego przebijemy, z pomocą Bożą. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Nie, może te mury są przed nami, ale dzięki Bogu możemy przez ten mur przeskoczyć, przez to doświadczenie, przez tą jakąś barierę, co myślimy sobie może, że nie damy rady, ale kiedy ufamy Bogu, kiedy nasze serce jest niezłomne, to przeskoczymy przez ten mur. Przeskoczymy przez tą barierę, przeskoczymy przez to doświadczenie. Ale musimy spolegać na Bogu, ufać Jemu i mieć te czyste serce, tą czystość mieć przed Bogiem. Niech w tym nam Pan Bóg dopomoże, do bracia i siostry, zabiegać o czyste serce. Zabiegać o to, aby być naprawdę tam w niebie z naszym Panem Jezusem Chrystusem na wieki. A póki czas jeszcze trwa naszej pielgrzymki, bądźmy wiernymi Bogu. Bądźmy niezłomnymi, jak było przeczytane w psalmie. a dojdziemy tam, gdzie przed nami ten cel, życie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Wspaniałe pragnienie wypływające z serca, być podobnym do Jezusa Chrystusa. Dobrze mieć takie pragnienie, aby stawać się podobnym, aby przemieniać się na obraz i podobieństwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Sami tego nie jesteśmy w stanie dokonać, tylko Pan może tego dokonać. On może wejść do serca i On może to serce przemienić. Jeśli sami będziemy czynić jakieś próby, to z pewnością będą one skazane na niepowodzenie, ale jeśli Pan to uczyni, to wówczas możemy mieć pewność, że ta przemiana będzie możliwa też w naszym życiu. W tej poprzedniej pieśni jeszcze śpiewaliśmy, że wszystko śpiewa Bogu, wszystko chwali Boga. Ziemia śpiewa Bogu, morza śpiewają Bogu, wszelkie żywioły, wszystko chwali Boga. Jeśli tak jest, to tym bardziej człowiek powinien to czynić. Człowiek, którego Pan Bóg stworzył, którego ocalił, któremu dał nadzieję, wlał pokój do serca. Czy nie powinien chwalić? Pan Jezus kiedyś powiedział, że jeśli człowiek nie będzie wielbił Boga, to kamienie będą wielbiły, kamienie będą krzyczeć. To wszystko, co widzimy, piękno przyrody, jest dziełem Boga. Są oczywiście tacy ludzie, którzy mówią, że jest to przypadek, ale tak nie jest. My nawet jadąc tutaj na nabożeństwo też rozmawialiśmy na ten temat, bo mamy takie dobre pół godziny, także widzimy tą przyrodę, która nas otacza. Widzimy, że nie ma żadnych przypadków. Widzieliśmy nawet teraz, jak jechaliśmy, widzieliśmy zwierzątka, które przebiegały przez jezdnię. Widzieliśmy też inne zwierzątka, które tak jakby czyściły tą drogę z tych zwierzątek, które nie zdążyły przebiec. To wszystko nie jest przypadkiem. To wszystko Bóg tak uczynił, wszystko Bóg tak stworzył i naprawdę dziwię się czasami, że są ludzie, którzy mówią, że no tak naprawdę to wszystko jest przypadkiem. Może zobaczmy, co na ten temat też mówi Boże Słowo. Pójdziemy sobie do kilku miejsc. Może na początek list apostoła Pawła do Kolosan. List apostoła Pawła do Kolosan i może tylko tutaj dwa wersety. Pierwszy rozdział i 16-17 werset. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest ponad wszystkimi rzeczami, on też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. A więc widzimy też, z jakiego powodu to się stało, jak to się stało. Ten fragment mówi, że Bóg stworzył wszystko przez Jezusa, dla Jezusa, że On to wszystko utrzymuje. Wszystko na Nim jest ugruntowane, tak jak tutaj czytaliśmy. Z pewnością tak jest. My w to wierzymy. Ale taki na przykład człowiek uczony, jakiś naukowiec może, który nie wierzy oczywiście w Boga, bo są też uczeni naukowcy, którzy wierzą w Boga i oni wiedzą, jak to wszystko się stało, ale taki człowiek, który nie wierzy w Boga, mówi, że to wszystko, co my widzimy, cały wszechświat, całą po prostu tą te gwiazdozbiory i tak dalej, galaktyki różne, to utrzymuje natura. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Mówi nam, że to jest utrzymywane przez Boga, że wszystko jest na nim ugruntowane. W liście do Hebrajczyków jest tam napisane, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Słowem swojej mocy. Bóg wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. I rzeczywiście dlatego to wszystko jeszcze jest, dlatego to wszystko jeszcze istnieje, tak jak tutaj widzimy, dlatego jest wiosna, lato, jest jesień, jest zima, jest czas. Wielu też takich ludzi jest, którzy wierzą oczywiście, że to Bóg stworzył świat, ale myślą, że wszechświatem też kierują jakieś swoje prawa, że Bóg nad tym już dawno stracił jakieś swoje panowanie, że już nie kontroluje tego wszystkiego, że funkcjonuje ten świat, ale tak jakby Bóg tego wszystkiego nie nadzorował. Tak wielu też myśli, ale jest to bardzo złe, bardzo błędne myślenie. Bóg nad wszystkim panuje. Biblia mówi nam o tym w wielu miejscach. Ludzie wierzący, chrześcijanie, którzy czytają Biblię, wiedzą, że to jest Boże dzieło. Wszystko na nim jest ugruntowane. Ziemia, niebiosa, wszechświat, cały wszechświat, wszystko jest ugruntowane na Bogu, na Chrystusie. On tym kieruje, on tym zarządza. Nie ma ani jednego przypadku. Nie ma w tym ani jednego przypadku. Bóg nie jest takim jakimś biernym widzem, który tylko się przygląda, ale nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje. Tak, że, tak oczywiście nie jest. Bóg nie jest takim, który na początku stworzył to, dał jakąś moc, a później już nie ma na to żadnego wpływu, że wszystko gdzieś się wymyka spod kontroli. Tak nie jest. Bóg oczywiście kontroluje to wszystko, On wie, co będzie, On po prostu prowadzi to wszystko do określonego z góry już dawno temu konkretnego celu, tego końcowego celu. I wszystko i wskazuje na to, że tak jest. Te proroctwa, które widzimy, które się już wypełniły, które się jeszcze wypełniają. Bóg nie tylko się przypatruje na to, co się dzieje, ale ma naprawdę wielki, wielki wpływ. Człowiek często zadaje wiele, wiele różnych pytań, takich dziwnych, jak to się dzieje, kiedy jest jakiś wypadek, jakaś katastrofa, jakiś atak terrorystyczny, wtedy wszyscy pytają, gdzie był Bóg, gdzie jest Bóg, dlaczego nie reagował, dlaczego nie sprawił tak, aby nie doszło do tego. Takie dziwne pytania, ale to może nie jest właściwe pytanie. Lepsze pytanie to jest, dlaczego Bóg nie może zmienić, chociaż mógłby to zmienić. W ten sposób można było zapytać, dlaczego nie może zmienić, chociaż mógłby to zmienić. Bóg nie zmienia tego, ponieważ pozwala, aby tak się działo. Pozwala, aby tak się działo dla określonego też celu, dla określonego planu. Pan Jezus powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka moc, to nie znaczy jakaś tylko częściowa, mała, ale wszelka. Wszelka i we wszystkim. Bóg się o nas troszczy, Bóg zna nasze życie, zna nasze pragnienia, zna nasze dążenia, wie to, czego oczekujemy i to wszystko od Niego otrzymujemy. Pan Jezus w kazaniu na górze, a może nie czytajcie, bo to znany fragment, ja tylko jeden werset może przeczytam. Pan Jezus tu powiedział w 6 rozdziale, 26 werset Ewangelii Mateusza. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Wiemy, że Bóg nie tylko to wszystko wprawił w ruch, nie tylko według swojej woli to wszystko w tym ruchu utrzymuje, ale pokazuje nam też troskliwość. Pokazuje, że jest Bogiem troskliwym. On się troszczy o całe stworzenie, troszczy się nawet o te ptaszki, to jakże mógłby się nie troszczyć o nas? Spójrzcie na ptaki niebieskie, tutaj czytamy. On nie powiedział, Pan Jezus nie powiedział, te ptaki to ani nie sieją, ani nie żną, a prawo natury je utrzymuje. Tak nie powiedział, tylko powiedział, że Ojciec Niebieski je zna. Ojciec Niebieski się o nie troszczy. Oczywiście często poprzez nasze ręce dokarmiamy ptaki w zimie też, gdyż trudno było im przetrwać. Ale Bóg właśnie w ten sposób działa. Kiedyś posłał kruka do Eliasza, żeby go nakarmił. To też nie prawo natury sprawiło, że ten kruk poleciał, nakarmił tam Eliasza, tylko Bóg po prostu posłał tego kruka. Ojciec Niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Podobnie jak później jest napisane o lilii, o trawie, o kwiatach. Bóg nas zna, Bóg się o nas troszczy, jest naszym takim osobistym zaopatrzycielem i czyni to bardzo dobrze. Niczego nam nie brakuje, wie to, czego potrzebujemy. Jeszcze może przeczytam jeden fragment z psalmu, tutaj też jest tak bardzo dobrze to napisane. Psalm 104. Może 27 i 28 werset. Dwa wersety z tego psalmu. Wszystko to oczekuję na Ciebie, abyś im dał pokarm we właściwym czasie. Gdy dajesz, im zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Wszystko to oczekuję na Ciebie. Czy to nie jest wspaniałe, bracia i siostry? Wszystko oczekuję na Ciebie. Bóg zaopatruje całe swoje stworzenie, nie tylko wybiórczo. Zaopatruje stworzenie i bez przerwy nad tym panuje. Kontroluje to wszystko, co widzimy. Czasami są takie wydarzenia, okoliczności w życiu człowieka, że może traci tą wiarę, może traci to zaufanie, że Bóg jednak panuje nad tym wszystkim, ale jest napisane, że nawet każdy włos jest dokładnie policzony na naszej głowie. My nie wiemy, ile mamy włosów, ale Bóg z pewnością to wie, bo to jest, tak jest napisane w Słowie Bożym. Bóg nas prowadzi, Bóg nas zaopatruje. Bóg chce być z nami na każdy dzień. Dzisiaj ten czas bardzo szybko płynie, dni się posuwają do przodu i również chrześcijanie mają tą skłonność, tą tendencję, żeby zapominać, że Bóg nasz jest Bogiem zaopatrzenia. Powinniśmy tylko karmić się tym słowem, powinniśmy czytać Biblię. Nie możemy tego robić, nie możemy czytać Biblii tak jak na przykład oglądać reklamę telewizyjną, że bardzo interesujące jest coś w programie, oglądamy, a później taki przerywnik, reklama i uważamy, może rzeczywiście to by się nam przydało, no może byłoby nam potrzebne, może dobrze by było to mieć. W ten sposób nie możemy postępować. Nie możemy szybko się pomodlić, nie możemy mieć takiego pragnienia, że kazanie będzie krótkie, że bardzo szybko skończy się nabożeństwo, tak jak ostatnio tutaj pastor mówił, ale jednak tak jest, że to wszystko jest bardzo spłycone. Powinniśmy to słowo przyjmować do serca naszego, powinniśmy sprawić, aby ono znalazło tam dobre warunki do wzrostu, aby ta gleba naszych serc była przygotowana, aby to wszystko mogło wzrastać, aby mogło wydawać obfity owoc, bo o to właśnie chodzi. Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. My powinniśmy tylko Mu wierzyć, my powinniśmy Mu zaufać i wtedy zauważymy, że w naszym życiu wszystko ma sens, że nie ma takich rzeczy, nie ma takich spraw, których nie rozumiemy tak do końca. Musimy wiedzieć, że Bóg widzi dalej niż my. My możemy zobaczyć tylko do pewnego momentu, do pewnego miejsca, natomiast Bóg sięga dużo dalej wzrokiem i jest napisane, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I to jest rzeczywiście prawda. We wszystkim ku dobremu. I to jest wielka Boża łaska, bo to wszystko jest od samego początku do końca jest oparte na łasce. To jest łaska, że możemy tu nawet być, że możemy słuchać Słowa Bożego, że możemy otwierać nasze serca, że możemy otwierać nasze usta, że możemy wielbić imię Boże. To jest naprawdę łaska. Od samego początku życie chrześcijańskie oparte jest na łasce, więc jest to coś takiego, na co nie zasłużyliśmy, czego nie można kupić. Łaska, za darmo, od Boga. I to rzeczywiście jest wspaniałe, że to wszystko jest z Bożej łaski, bo nasz Bóg jest łaskawym Bogiem, jest miłosiernym Bogiem. Możemy być pewni, że Bóg słyszy nasze modlitwy, odpowiada na nie. Oczywiście nie wypełnia wszelkich naszych życzeń. Nie wypełnia wszelkich życzeń, bo wie, że gdyby na przykład wypełnił wszystkie życzenia, to nie wyszłoby nam to z pożytkiem, tylko prawdopodobnie ze szkodą. On chroni nas przed takimi wszystkimi życzeniami, które przynosiłyby nam szkodę. Oczywiście człowiek ma wiele pragnień, wiele marzeń, ale Bóg wie najlepiej, co jest nam potrzebne i to od Niego oczekujemy. My nie wiemy, co jest dla nas dobre, ale Bóg wie to lepiej. Bóg wie to bardzo dobrze. Także różne zło, które jest w naszym życiu, czasami się przytrafia, jakieś problemy, jakieś smutki, troski, choroby, to też służy do tego, aby nasza wiara była jeszcze bardziej wypróbowana, aby jeszcze bardziej wzrastała, abyśmy nie ufali sobie, nie ufali innym, tylko ufali Bogu. Całe zaufanie byśmy złożyli w Bogu. Bóg tego pragnie. To trzeba też walczyć, trzeba wzmacniać się, trzeba karmi Cię Bożym Słowem, chwyta Cię tych obietnic, które Bóg złożył. To jest naprawdę bardzo potrzebne. My uczymy się, my ciągle się uczymy, my uczymy się przyjmować tą łaskę, przyjmujemy ją codziennie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozpoznać, ale wiemy, że Bóg nad tym panuje, że Bóg to wszystko kontroluje. Dlatego warto, bracia i siostry, patrzeć w przyszłość z taką wiarą, że Bóg uczyni wszystko najlepiej. My zabiegamy o naszą wiarę, ale musimy wiedzieć, że Bóg również zabiega o naszą wiarę i bardzo Mu na tym zależy, aby ta wiara była z każdym dniem większa, aby wzrastała, aby nie zatrzymała się na jakimś pewnym poziomie dotąd i jakaś pewna granica i dalej już nie. Nasza wiara powinna wzrastać. Bóg każdego dnia puka do drzwi naszych serc, puka poprzez swoje słowo i dlatego też, jeśli czytamy to słowo, jeśli się nim karmimy, jeśli słuchamy z tego słowa tutaj, nawet na nabożeństwie, to możemy być pewni, że nie będziemy przerażeni myślami przed przyszłością, nie będziemy się troszczyć, będziemy wiedzieć, będziemy mieć tą pewność, że Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę w Panu Jezusie Chrystusie, bo to jest Jego łaska objawiona w naszym Panu i ta łaska najważniejsze, przynosi nam życie wieczne, przynosi nam zbawienie. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy wytrwali do końca, abyśmy wyciągnęli nasze dłonie po tą nagrodę, którą Pan nam przygotował. Jest wiele takich fragmentów, które mówią nam, że jeśli wytrwamy do końca, to odziedziczymy to wszystko, co jest przygotowane dla nas w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Amen.
Tobie szukam ukojenia. Jest to piękna pieśń. Myślę, że kiedy ją śpiewamy, kiedy mamy problemy, a najczęściej mamy, kiedy ciężko jest nam, ta pieśń jest takim balsamem na naszą duszę. Muszę tak trochę zacząć nietypowo. Musimy się przyznawać do pewnych błędów, czy nie? Jaki błąd popełniłem tydzień temu? Tak myślałem, że to umknie, ale kiedy wypowiadałem to, to już wiedziałem, że coś, że mi nie gra. Sprowokowała mi Halinka do tego, co nie znaczy, że źle. Nie, po prostu Halinka mnie poprawiła, bo ja powiedziałem, myliłem Daniela z Dawidem, prawda? W tej imiona ciągle myliłem. I tak, I chciałem powiedzieć, dlaczego je mylę. Zaraz powiem to, bo często właśnie się zdarza, że możemy imiona podobne mylić. Miałem kolegę, który miał na imię Darek, miał brata Arka i Czarka. I gdybym ich nie widział, tak, wizualnie, to bym non-stop ich mylił. Darek, Czarek, Arek, prawda? To są tak zbieżne imiona. Pamiętam jeszcze, jak Kasia z Asią były w zborze, zaczęły być w zborze i miały, i ich siostra ma na imię Arleta, tak? Aneta. Aneta, Kasia i Asia. I też miałem problem ciągle. To są takie zbieżności. A jaki ja błąd popełniłem? Mówiąc, że Daniel jest synem Abigail i Dawida. Dlatego, że jest tak napisane w pierwszej księdze Kronik, trzeci rozdział, pierwsze wersety, tam synowie Dawida i tam jest napisane, a oto synowie Dawida i jednym z pierwszych synów Dawida i Abigail był Daniel. Jest tak napisane, był Daniel, ale to nie ten Daniel, dlatego, że kiedy sobie, to trzeba wtedy już przełożyć na czas. Ten Daniel urodził się w tym okresie, o okresie niewoli babilońskiej, a to było około 500 lat przed Chrystusem. Ja tak już nie będę mówił, tak 570, bo to pierwsi zesłańcy, co poszli, później drugi, ci co wrócili, już nie będziemy się w liczby znowu w lata, a między tym czasem, niewolą babilońską, a Dawidem, to jest około 400 lat, ponad 400 lat. Ale i nawet kronikarze biblijni mylą się, bo mam dowód, mam pewną taką rzutą i tam też jest napisane, że to jest syn Abigail i tak dalej. Sprawa wyjaśniona. A nawet nie zauważyliście tego. Tylko ja mówię, mówiąc wiedziałem, ale jeszcze jest jedna osoba, która wiem, że to wszystko... to nie moja żona. Ale też Świątkowska. Czy zastanawialiście się nieraz na taką... Nieraz, na pewno zastanawialiśmy się i mówimy i tak analizujemy nieraz, jaki, może tak zacznę, jaki ustrój najlepszy jest dla człowieka? Czy w ogóle, czy jest jakiś ustrój w ogóle na świecie, który no, jest najlepszy?
Myślę, że królestwo, tak, gdzie jest król, bo na pewno nie demokracja.
A powinna być demokracja. Ja pamiętam, teraz kiedyś tam słyszałem, czy przeczytałem, czy usłyszałem, że był powrót do tych czasów roku 70 i co niektórzy z nas pamiętają, ja wtedy byłem chłopcem, Waldek nawet uczestniczył troszeczkę w tym. Kiedyś Waldka dzieciom opowiadałem o tym, bo nawet nie wiedzieli, Waldek im tego nie opowiadał. To jego był też taki zryw grudnia 70 roku, jeszcze w internacie był w technikum w pierwszej klasie. No, taki był mały epizodzik. Ale teraz tak słyszę, kiedyś tak właśnie słyszałem, że było powiedziane, no bo wtedy tam ileś właśnie mięso wtedy poszło do góry, cukier, my nawet sami tego nie pamiętamy, ale jakieś tam to grosze, czy coś tam poszło, no i z tego powodu, i dlatego to było, no i oczywiście tam ile osób zginęło i tak sobie, Boże drogi, a dzisiaj to już jest gwałt na żywym organizmie, prawda? Nawet nie jesteśmy w stanie policzyć, ile dziennie wszystko idzie w górę i to albo i tak dalej, nie? I nikt się nie burzy, a jest demokracja. Ale my chcieliśmy kiedyś demokracji, bo uważaliśmy, że demokracja to jest... A dzisiaj wiemy, co to jest demokracja, prawda? Bo to nie jest demokracja tak naprawdę. To jest jakiś zgniły kapitalizm, czy nie wiadomo, co to jest w ogóle, jak to określić. Ale nieraz tak zastanawiamy się, co to... I chcielibyśmy jakichś takich właśnie, czegoś takiego. Drodzy, czy była w ogóle, czy możemy tak pomyśleć sobie, czy jakaś była w ogóle, jakieś prawo, które było takim, wzorcem, czy w ogóle coś takiego było? No, dzisiaj to już, pierwsza konstytucja, która powstała, prawda, to była w Stanach Zjednoczonych, druga to, możemy się chwalić, to byliśmy my, Polacy. Z historii o tym wiemy, że to Polacy drudzy, chociaż podobno my napisaliśmy piersi, oni od nas osiągnęli, ale to już jest historia, to jest 200 lat temu prawie, także nie ma co tego roztrząsać. Ale dlaczego o tym mówię? Kiedy Mirek Gątek czytał ten fragment, przeczytał krótki fragment, przeczytał ostatnio, pamiętacie, o czym czytał? Że nie będzie wół razem z osłem, a tam później jest i nie będziesz lnu razem z bawełną. Takiego materiału tworzył, nie? Dlaczego Bóg takie dziwne zakazy wprowadzał i mówił, nie będziesz tego robił? Dlaczego nie będziesz tego lnu z tą wełną? Po co w ogóle Bóg coś takiego w ogóle powiedział? Myślę, kiedy Mirek to czytał, ja od razu sobie myślałem, że na pewno to leży, przyczyna leży w charakterystyce tychże materiałów, tego lnu i tej bawełny, że prawdopodobnie to razem połączone, podejrzewam, że z praniem są problemy i tak dalej, w noszeniu, to jest z tym związane i o tym też Bóg powiedział. Nie będziesz tego robił, bo to nie będzie zdrowe dla twojego organizmu, a też dla praktycznego użytkowania tegoż materiału. I kiedy czytamy Stary Testament, to mówimy, jeżeli mówimy w ogóle o Starym Testamencie, to mówimy same zakazy, prawda? Tam Księga Mojżeszowa to są praktyczne i później dalej, nie? To są same zakazy, bo tego ci nie wolno, tego nie będziesz jadł, tego nie będziesz robił, tego, prawda? I zakazy, nikt nie lubi tego czytać. Lubicie to czytać? Czy w ogóle, właśnie, jak myślicie o tych zakazach wszystkich? Czy czytacie w ogóle te zakazy? I jakie macie do tego stosunek? Dobremu? Dobrze mówisz, tylko ja teraz taką... Bo my mówimy, a po co to? To dla Izraela było i niech oni tam sobie kiedyś mieli te i tak dalej. A kiedy ludzie o nas mówią, Alinka kiedyś tak powiedziała to charakterystycznie, kiedy o nas mówią, no wam to nie wolno, nie? Wam to też tego nie wolno. Wam tego nie wolno. Wam do kina chodzić nie wolno. Na zabawy wam chodzić nie wolno. W bok patrzeć wam nie wolno. Już nie wam tego nie wolno. I my wiemy, nam tego nie wolno. I tak mówimy, i nas Bóg obdziera z pewnych przyjemności. Nam tego nie wolno. Nam nie wolno takich książek czytać, nam nie wolno tego i tak dalej, i tak dalej. No i są tacy, którzy się wyłamują i mówią, a mi wolno, a dlaczego, czy ja, co, jaką ja szkodę poniosę? Prawda? Tak, no tak dzisiaj, nie wiem, może nawet 2/3 chrześcijaństwa tak żyje. My nie wiemy o tym, jak w zborach jest dzisiaj. My wiemy, jak świat żyje, ale wiemy, ci, co jeżdżą w Waldek na przykład, to naprawdę, to jest coś strasznego, co się dzieje w kościele protestanckim. To jest, przychodzą do zboru i podrywają się żony, męża odbija i tak dalej. To jest dzisiaj, wy wierzycie temu? I mi trudno uwierzyć, i jak to Halinka nie mówi, ty słyszysz to? Takie miała powiedzenie, ty słyszysz to? No właśnie. Jak słyszę to, mówię, czy ja dobrze słyszę? Ale wiecie, że to jest prawdą? To mówią ci członkowie zboru, którzy są w tych zborach i oni to przeżywają. Ostatnio pewne małżeństwo, stare małżeństwo, przyjaciele, można tak powiedzieć, Sławek, wasi przyjaciele, prawda, powiedzieli, jesteście małżeństwem, to dobrze, cieszcie się, że jesteście małżeństwem, że jest tyle lat już jesteście małżeństwem. Patrzcie, jakim małżeństwem, a że w ogóle jesteście małżeństwem, że jeszcze jesteście małżeństwem, po tylu latach. To mówią też wierzący mówią, nie, bo załamują ręce. Ale my przed tymi zakazami, to mówimy tylko zakazy. Tak, Karla Szperała troszeczkę, ja też, ale tak tylko kilka takich właśnie tych zakazów, które Bóg przekazał Mojżeszowi. Dlaczego? I w ogóle właśnie dlaczego Bóg Mojżeszowi to przekazał? To też jest taki moment, to też właśnie można odnieść mniej więcej, gdzie, bo kiedy Mojżesz ustanowił takie, kiedy był już zmęczony tym, kto mu zwrócił uwagę na to, mój Mojżeszu, przecież ty się wykończysz. Ustanów tych nad 10, nad 100, nad 50 chyba tam 100, 1000, 10 000 chyba, prawda? Kto mu to podpowiedział? Teść, tak. Ktoś przyszedł do niego z Mojżesza rodziną, z jego żoną, dziećmi, przyprowadził. Tam oczywiście tam jest moment, jak Mojżesz wychodzi, wita się i tak dalej. To jest blisko Góry Syna i to też można sobie teraz, gdzie mniej więcej Mojżesz szedł z Egiptu. Ale też są, na tej zasadzie też można sobie analizować, gdzie to mogło być. Zawsze jako dziecko myślałem, że Mojżesz chyba uszedł tam, nie wiem, 10 kilometrów i już był, a nie, to kawał tak wynika z tego, bo wiemy, gdzie Góra Syna, gdzie Morze Czerwone, gdzie mógł mniej więcej przejść. Ale to się tam wtedy działo i o co mi chodzi? I wtedy Jetro powiedział Mojżeszowi, oczywiście Bóg to zaakceptował, Mojżeszowi było lepiej, łatwiej mu było. Ale co zostało wprowadzone już? Co Bóg wtedy wprowadził, jakby jaki porządek Bóg wprowadził do Izraela? Czyż nie, jakby nie początek pewnej takiej demokracji? Tych będzie, jeden będzie odpowiadał za, drugi za tyle i prawda, taka, i, a co już dalej, to Mojżesz. I oczywiście nie ma mowy o nadużyciu tejże władzy. Oni też mieli swoje przepisy. Jest taki, też jeden taki był przepis, że nie będziesz jadł owoców wcześniej z drzewa. Posadzisz to drzewo i dopiero po ilu, jakim okresie czasu, ja wiem, że to są trudne pytania, tylko tak, bo nawet na tym się nie zastanawiamy. Zastanawiali się i po jakim okresie będziesz mógł dopiero spożywać owoc z tego drzewa. Prawda? Ja wiem, że bo my nawet do tego w ogóle nie przywiązujemy wagi. A Bóg powiedział, że dopiero po 5 latach będziesz mógł spożywać. Dopiero teraz niedawno uczeni Znaczy, nauka stwierdziła, że rzeczywiście pierwsze owoce to są szkodliwe dla naszego organizmu. One są szkodliwe, mają związki chemiczne, które są szkodliwe. Jaki Mojżesz był, Mojżesz był jakimś chemikiem, czy w ogóle jacyś byli chemicy? Ale kto był tym najlepszym chemikiem? Bóg. I dlatego Bóg powiedział, nie będziesz tego robił. No dlaczego? No takie ładne, prawda? No takie ładne, dlaczego? Ja nie mogę tego zerwać. No jedz, ale jeżeli zjesz, to będzie to szkodziło twojemu zdrowiu. To zaszkodzi po prostu tobie, nie wiem. Może zatrucie wystąpi, może jakieś, a może później coś tam się odłoży, prawda? Ale wtedy, oni nie wiedzieli dlaczego. I mogli, no czego ten Bóg on tam żąda? Nie możemy jeść pięknych owoców już młodych, z młodego drzewa. Mogli tak mówić, mogli tak na przykład trzymać, mogli mieć jak, dlaczego nie możemy? A Bóg powiedział, nie będziesz jadł. Bo to szkodziło ich zdrowiu. Nieraz Bóg nie mówił, dlaczego nie będziesz jadł. Czy mówił zakaz i nie mówił dlaczego, tylko nie będziesz tego robił. Ale jeżeli Bóg mówił o czymś, że tego nie rób, lub tego nie jest, lub na to się nie patrz, to miało swoje podłoże. I to było ze szkodą, to na pewno było szkodliwe dla człowieka. Albo dla zdrowia, albo dla jego umysłu. Dlaczego Bóg powiedział, nie będziesz nic jadł, co jest z krwią? Dlaczego Bóg to powiedział? No tak sobie, bo nie będziesz. Dlaczego? Dzisiaj też nauka dopiero udowadnia, że krew, dosłownie, to jest cytat z naukowy, upadla umysł człowieka i czyni go zwierzęcym. Nie, bo jeżeli jesz krew zwierzęcą, to szkodzi tobie na twój umysł. Powiem inaczej, głupiejesz po prostu. I Bóg o tym wiedział. Bóg doskonale o tym wiedział. Mówi, nie będziesz tego spożywał. A dzisiaj ludzie na potęgę to jedzą, no. Piją, zupy robią te takie dziwne i tak dalej, i tak dalej. I smakuje im to. I ja wierzę, że to być może jest smaczne. Prawdopodobnie jest, jeżeli to przyrządzisz. I może my byśmy się tym, no nie my, wszyscy by się może nawet tym zadali. No nie wszyscy, no bo może każdy ma inny gust. No i dlaczego mam tego nie jeść? No bo nie możesz, bo to szkodzi twojemu zdrowiu. Ale chcę zwrócić uwagę, Bóg kilka tysięcy lat wcześniej już człowiekowi, Mojżesz już wiedział to, co dzisiaj wybitni ludzie, bo są wybitni, to są mądrzy ludzie, którzy wiedzą i udowadniają, że rzeczywiście to są rzeczy, których człowiek nie powinien. Albo Bóg mówi, ryby, czy tam musiały mieć płetwy i łuski. Jeżeli miała płetwy, a nie miała łusek, też nie i tak. Dlaczego? Bo te związki tych zwierząt, tych płazów, czy tych ptaków, nie będziesz jadł sokoła, orła i tak dalej, tam to są, nie będziemy wymieniali. I dlaczego? Dzisiaj to już jest wiadomo, że to szkodzi naszemu zdrowiu. Dlatego nie jedz tego, bo to szkodzi. Ja lubię węgorza. On ma płetwę, ale łuski nie ma. Ale to szkodzi naszemu zdrowiu, ale naprawdę lubię. Chociaż Nowy Testament już inaczej, ale to jest ze szkodą. To jest ze szkodą. I Bóg tak na przestrzeni tam, gdzie nie będziesz tego robił. Drodzy, dzisiaj problem jest, wielki problem, jest to wielki problem. Pracodawca często spóźnia się z wypłacaniem wynagrodzenia dla swojego pracownika, prawda? Jest to nagminne. Jak ja słyszę, jeszcze są zakłady, w naszym bynajmniej to jest to błogosławieństwo, że my tam jesteśmy i że aż nas tylu tam jest. I Bóg jeszcze, jak kiedyś używał Halinki, żebyśmy my tam też się między innymi znaleźli. Ale są takie, dzisiaj większość nie płacą ludziom na czas. A czy Bóg powiedział coś czy Bóg dał taki przepis odnośnie wynagrodzenia? Jaki to był przepis? Jaki czas? Tak, ale sprecyzował to bardzo dokładnie. Za każdy dzień skończysz pracę, daj mu wynagrodzenie. To w trzeciej Mojżeszowej jest. Trzecia Mojżeszowa. Czytamy? Czy nie czytamy? Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, chyba 19. 19 rozdział, 3 Mojżeszowa, 132 strona i 13 werset. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Popatrzcie, jak Bóg już, powiem, regulował, robił ten przepis, jakże był doskonały. Dzień pracy i zapłata. Dzień pracy i zapłata. Dlatego, tak mówię, mówimy o tych zakazach, nakazach i tam tu Bóg tam im wciska, to tam, ojej, no to jest nieprawdopodobne. Bóg, ale dlaczego? Dlatego, żeby to było to wszystko sprowadzało się do pewnej doskonałości, tej Bożej doskonałości. Tam nikt nie miałby prawa, nie miał nikt być prawa ciemiężony. Nie będziesz pożyczał na lichwę. Nie można było brać procentu, jeżeli pożyczałeś. Co 50 lat, co się działo co 50 lat? Proszę? No dobrze. Była zupełna amnestia, jeżeli chodzi o długi pieniężne. Zupełnie. Byłeś ileś tam wiekomkolwiek, co 50 lat była zupełna amnestia. Niewolnik nie mógł być dłużej w niewoli niż 6 lat. No, tam też są inne rzeczy, które... To są takie Bóg wprowadzał przepisy. Takie Bóg wprowadzał przepisy. Jakże i powiem, zakazy i nakazy, które być może i na pewno Izraelowi się nie podobały. Nie podobały się Izraelowi, dlatego że szemrali tam odnośnie składania ofiar i tak dalej. To są wszystko, ale one sprowadzały się do jednej rzeczy. Aby był ład i porządek. Aby Izrael przestrzegał właśnie tych praw, a jeżeli przestrzegał tych praw, to dzisiejszym słowem powiem, to była idealna demokracja. Tam nikt nikogo nie wyzyskiwał. Skąd mógł Mojżesz wiedzieć, dlaczego siódmy dzień wolny od pracy? Żeby człowiek po prostu, Bóg pomyślał, żeby człowiek odpoczął i psychicznie, i fizycznie musiał odpocząć, musiał się zregenerować. I po to wprowadził. Ziemia, która była uprawiana, to dzisiaj dopiero wiedzą, że po jakimś czasie trzeba zostawić tą ziemię ugorem. Ale nie zostawiają. A tam Bóg dał przepis. 6 lat będziesz uprawiał. 7. rok będzie stał odłogiem. Nie będziesz nic tam siał. To będzie ugór. Ona musiała się zregenerować, żeby znowu później przez kolejne 6 lat znowu przynosiła plon. Drodzy, i dlatego przepisy, które i zakazy dla Izraela były też ciężkie. Gdybyśmy tak każdy analizowali, Izrael się wyłamywał z tychże przepisów. Nie będziesz brał córek, synów, innych plemion. I dlaczego? My dzisiaj wiemy dlaczego, ale też i przekraczamy Boże przykazania, Boży ten przepis. Dlaczego dzisiaj ja mam nie patrzeć się na inną kobietę? Dlaczego ty nie masz się patrzeć na innego mężczyzny i go pożądać? Bo dzisiaj go pożądasz, ty i już to jest grzechem, oczywiście to już jest grzechem. Ale jeżeli dzisiaj pożądasz, to jutro, dzisiaj wzrokiem, jutro nie wiem, czy może lata upłyną, a później nadarzy ci się okazja, to pójdziesz na całość. I co się w ogóle stanie? I teraz już patrząc tylko od tej strony takiej fizycznej, narażasz siebie, swoją rodzinę na problemy, na, nie wiem, no na przeżycia w ogóle i drugą rodzinę, prawda? Jakie z tego są szkody? I Bóg mówi, dlatego nie patrz. Już w zarodku mówi, nie rób tego, bo konsekwencją tego wszystkiego to są rzeczy straszne, które prowadzą nawet do morderstwa i do innych rzeczy. I Bóg mówi, nie pożądaj. A my dzisiaj mówimy, no dlaczego mam nie pożądać? Dlaczego mam tego swojego umysłu? Popatrzę. Albo te nieczyste obrazy, czy pornografia, czy seks, czy inne rzeczy. Dlaczego nie? No bo zabrudzisz swój umysł. Ty nie będziesz mógł już później kochać swoje żony. Szanować swoje żony. Mieć w czystości swoje łoże. Zabrudzisz. I Bóg mówi, nie rób tego. Nie czytaj tych rzeczy. Bo one spowodują, że nagle filozofie nowe ci się w głowie utworzą i Boże prawa pójdą na bok. A ty byś miał swoją filozofię na życie. I Bóg mówi, nie rób tego. Tak mówił do Izraela. I dzisiaj, kiedy kilka tego przykładów przytoczyłem, to rzeczywiście, no Bóg mądrze im doradzał, prawda? Jakże mądre rady Bóg dawał Izraelowi. I jak, dlaczego oni nie chcieli słuchać? Dlaczego my nie chcemy słuchać tych Bożych? Nam tego nie wolno, nam tego nie wolno. I to chrześcijanie mówią, i tego mi nie wolno, i tego mi nie wolno. I wszystkiego mi nie wolno. Dlatego, że to jest ze szkodą i dla naszego ciała fizycznego, i dla naszego ducha. Ze szkodą. Tam też były przepisy odnośnie dzieci, rodzice. Nieposłuszeństwo dzieci. I tam już nie będę mówił, wiecie czym dzieci, to jest takie, no ale jedno, wiecie jaka kara za to była? Proszę? Kamienowanie. Szkoda, że Bartka dzisiaj nie ma. A dzisiaj można być nieposłusznym rodzicom. Można. No i co? I co z tego? I dzisiaj nikt mnie nie ukamienuje. Bo dzisiaj już nie ma zakonu, prawda? Ale Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Zupełnie. Czy dzisiaj, czy Nowy Testament, powiem, czy nowe przymierze zwalnia dzieci od nieposłuszeństwa wobec rodziców? Zwalnia z posłuszeństwa wobec rodziców? Absolutnie nie. Nawet jest powiedziane, jeżeli będziesz posłuszny rodzicom i tak dalej, to Bóg co uczyni? Twoje lata, twoje życie. I oczywiście nie tylko, że przedłuży i, no, i będziesz, nie. To będą błogosławione lata. Drodzy, jest wiele, wiele przepisów. I kiedy mówię, czytamy w Starym Testamencie, chcę to mocno jeszcze raz podkreślić, to mówimy, po co? Bóg, to nie, wszystko jest precyzyjne. Sławek powiedział o pewnej rzeczy, o przyrodzie mówił. Ostatnio oglądałem taki program, nawet mówiłem wczoraj, dzieliłem się tym i wiem, że autor tego programu na koniec tak fajnie konkluzję taką daje, że życie tych największych ssaków, czyli waleni, wielorybów, no, określamy ich wielorybów, bo tam chłopaki są i tak, jak oni się nazywają? Humbaki. Wiecie, od czego jest zależne? Tak, oni tak to, bo to cały jest proces tego wszystkiego. Od czego zależne ich jest życie? Od czego? Od planktonu, czy hiperplanktonu, czy jakoś tak to jest określone, które są tam u brzeży Alaski i one te mikroskopijne, tam oczywiście muszą być prąd odpowiedni i tak dalej, to wszystko, to Bóg to wszystko uczynił. I to wszystko później rośnie, śledziki małe przypływają, jedzą to, a później te humbaki 6 miesięcy chyba nic nie jedzą i przez 3 miesiące płyną z wybrzeży Hawaii aż do Alaski, żeby tam przez 2 tygodnie tonę dziennie tych śledzi zjeść. I to znowu im wystarcza, jeden dziennie spożywa. Ale i teraz, i kiedy, jeżeli mamy taką możliwość oglądać coś takiego, to o czym myślisz? Kto to stworzył wszystko? Kto taką nieprawdopodobną harmonię wprowadził? Jakim wielkim jest Bóg? Jakże o wszystkim pomyślał, prawda? No taki wieloryb, no czymś tam się żywi, prawda? A to wszystko i to prądy, drodzy, to są prądy powietrzne, te wodne i tak, wszystko na to wpływa. Nie wiem, bo to nie mój umysł, nie jestem w stanie tego, ale tak jest ze wszystkim. I teraz to, co się dzieje, co to człowiek skaził, że tak powiem, ten efekt, to wszystko zaczyna być zakłócone i my już to widzimy. A dlaczego? Dlatego, że człowiek nie słucha się rad Bożych. Dlatego, że człowiek nie słucha Bożych przykazań. Dlatego, że Bóg mówi, nie rób tego, nie czyń tak, nie postępuj tak, nie patrz tam, nie słuchaj tego, nie idź tam. A człowiek mówi swoje, a ja idę, a ja robię. Co się takiego stanie? Czy coś w ogóle się stanie? Oj, stanie się. I już się dzieje i my to już widzimy. Drodzy, tak może dzisiaj trochę inaczej, ale tak chciałem właśnie zwrócić na naszą uwagę i swoją też uwagę. Bo mówią nam, nie wolno wam tego. I my nie wiem, jak my to tłumaczymy. No nie wolno, bo my tak, ja mówię, bo tak pisze w Biblii. bo to jest pożytkiem dla mnie. Dlaczego wy nie tańczycie? Nie będę już A to świat, definicja świecka na ten temat jest, że taniec, każdy taniec to jest początek erotyzmu. To jest wstępna gra. To jest wstępny jakby seks. To uczeni tego świata dzisiaj o tym mówią, że to jest to. I tak jest ze wszystkim, drodzy. Dlatego nie wiem, czy jesteśmy przerażeni tymi zakazami, że nie wolno, tego nam nie wolno, czy raczej powinniśmy być szczęśliwymi ludźmi, bo jesteśmy błogosławionymi. Bo tak wiele rzeczy, wszystko nas omija. Powiem, te nieszczęścia nas omijają. Nasze rodziny są szczęśliwe. Nasze dzieci wzrastają zupełnie inaczej, bo nie znają wielu rzeczy. Nie znają ani alkoholu w domu, ani kłótni, ani zdrady. Jakie to jest błogosławieństwo, jakie to jest wielkie błogosławieństwo. To jest niewyobrażalne błogosławieństwo. Każda kłótnia, drodzy, a już nie mówiąc o tym, ale każda kłótnia w domu odbija się na psychice dziecka. To dzisiaj uczeni o tym mówią. To oni o tym mówią, że to się odkłada. To w przyszłym jego życiu będzie procentowało oczywiście negatywnie. Jaka nasza odpowiedzialność. I tak na koniec chciałbym przeczytać Księga Michała. 993 strona, żeby było szybciej. Księga Michała, 6 rozdział, 6 werset. Z czym mam wystąpić przed Panem? Pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z opaleniem, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie swojego grzechu? Mojego grzechu, przepraszam, i 8 werset. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Oznajmiono Ci, człowiecze, z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Z czym mam wystąpić? Z czym my wystąpimy? Powiem, z tymi rzeczami, które dzisiaj nas pochłaniają, które nas pociągają, z tymi naszymi, to Bogu przedstawimy, to Boga zadowoli. Tylko abyś wypełniał prawo, abyś przestrzegał Bożych przykazań, tych Bożych praw, tych Bożych zakazów, które są błogosławieństwem, okazywał miłość bratnią, tą Bożą, prawdziwą miłość bratą, nieobudną często, bardzo często, naszą obudną grzeczność nieraz, która tylko jest w słowach, a w sercu jest zupełnie co innego. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I w pokorze, a w pokorze, to znaczy tym, słuchając się Bożych, to słuchać Boga, to żyć w tej symbiozie, to mieć Boga za coś, za wartość najwyższą, najmądrzejszą, najlepszego doradcy. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Najwyższemu? Dałby Bóg do zobaczenia, siostra, byśmy, tak jak też było ostatnio mówione, że to jarzmo nie jest wcale ciężkie, drodzy. Ale jeżeli myślimy właśnie o tych zakazach i że to są przyjemności, no to wtedy nam się to ciężkie. Ale już Izrael wiedział, że te zakazy to są dla nich błogosławieństwem. I my dzisiaj wiemy, że to jest dla nich błogosławieństwem. Uniknęli wielu chorób i innych jeszcze rzeczy, tam, które dzisiaj, bo to nie sposób, bo to są setki tych rzeczy, tych przykazań, tych dobrych rad, najlepszych rad. I dzisiaj my mamy i my wiemy i my o tym mówimy. Dzisiaj my słyszymy w świadectwach, w zwiastowaniu, w czytaniu nawet w domu też wiemy, co dla nas jest najlepsze. I Bóg ma dla nas rzeczy najlepsze. Służmy naszemu Bogu w pokorze, a nasze życie będzie szczęśliwe, naprawdę szczęśliwe i błogosławione. Amen.